Drodzy bracia i siostry, pozdrowienia na wstępie od wszystkich, którzy pamiętają o was z Bydgoszczy i z Włocławka. Stanąłem przed wami i taka przychodzi mi na myśl pieśń, która stara taka pieśń luterańska. Jej słowa brzmiały: jeśli nie możesz mówić jak anioł, jeśli nie możesz głosić jak Paweł, to zawsze możesz powiedzieć o miłości Jezusa, o tym, że On umarł za wszystkich. No i w takim duchu chciałbym się z wami dzisiaj dzielić tym słowem, zdając sobie sprawę też z tego, że nie będzie to głoszenie Pawłowe. Brat Andrzej bardzo ciekawie powiedział na temat Joba. Bóg uświadomił, jakby pierwszy punkt do wywyższenia Joba, to było uświadomienie mu tego, kim on jest w oczach Bożych. Jak Bóg patrzy na niego i kim jest też sam Bóg. Można powiedzieć, że Job naprawdę mocno się mocował, walczył z Bogiem. Ja też chciałbym mówić o takim, który mocował się z Bogiem. To będzie rozważanie z Księgi Rodzaju, temat mocowanie się Jakuba z Bogiem. I też na ten fragment można by bardzo z różnych stron spojrzeć. Można by wyjaśniać właśnie znaczenie tego typu, antytypu. My będziemy się starali bardziej kilka takich lekcji wyciągnąć dla naszego życia, z tej właśnie sytuacji, z tego wydarzenia. A żeby to zrobić, no to trzeba trochę chociaż powiedzieć o losach Ezawa i Jakuba. Dwóch braci bliźniaków. I Biblia mówi o nich, że już w łonie matki walczyli z sobą. Lub mocowali się z sobą. I pierwszy urodził się Ezaw. Ezaw był pierworodnym, czyli po pierwsze dziedzic majątku. Po drugie dziedzic obietnic. Obietnica dana jego ojcu Izaakowi, obietnica, która jeszcze wcześniej dana dziadkowi Abrahamowi. I Biblia mówi, że Ezaw zlekceważył przywilej pierworodztwa. No, w prawach różnych narodów, które starożytnych narodów, na przykład u Hurytów, było coś takiego jak możliwość oddania swojego prawa pierworodztwa za przygotowanie takiej wystawnej uczty. No, trudno powiedzieć, żeby taka prosta potrawa z soczewicy to była jakaś wystawna uczta, ale to, co widać, to że Ezaw tą krótką przyjemność jednak postawił ponad to, co od Boga otrzymał, ten boski dar. On to swoje pierworodztwo sprzedał. Sprzedał Jakubowi za miskę potrawy z soczewicy. No i żeby daleko nie szukać, to tu jest pierwsza lekcja dla nas. Bo najczęściej w naszym życiu nie chcemy wybierać zła. Po prostu stajemy często przed wyborem dwóch dobrych rzeczy. Bo miska soczewicy to była dobra rzecz. To było smaczne. To było posilające dla głodnego człowieka, który wrócił do domu. Więc pytanie, to co dobrego zamieniam za co dobrego? Dwie dobre rzeczy. Czy warto czasem wybrać spokój w życiu zamiast prawdy? Czy warto czasami wybrać ziemski majątek jakiś zamiast wierności? Czy warto wybrać takie przyjemności, które wszędzie znajdujemy? Czy czasami wolimy wybrać cierpienie z Panem? Co? Jakie wybory dokonujemy? Bo najczęściej szukamy właśnie dobra. To nie jest tak, że szukamy zła, ale co jest dla nas ważniejsze? Jakie mamy priorytety? I otwórzmy Księgę Jeremiasza, rozdział 2, werset 13. Jeremiasza 2, 13. Tam jest opis pewnego odstępstwa, którego naród izraelski się dopuścił. I Bóg widział tę sprawę tak. Bo podwójne zło popełnił mój naród. Opuścili mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny. Cysterny popękane, które nie utrzymują wody. I znowu taki wybór. Źródło żywej wody i cysterny, które zbudujemy. Jakby popatrzeć na lud Boży wieku Ewangelii, na chrześcijaństwo ogólnie mówiąc, to mamy tu powtórkę tego, o czym Jeremiasz pisał wobec narodu izraelskiego. Boże Słowo, to jest źródło żywej wody. Żywa woda właśnie, to co zawiera w sobie życie. A co zawiera życie? Słowo Boże z jego centrum, czyli okupem, odkupieniem w Chrystusie. To jest nasza żywa woda, ale to zostało zamienione. Zamienione na różne cysterny, które zostały wykopane. Zbiorniki wody, wody stojącej, wody z czasem mętnej. Gdy tak spojrzeć na wieki chrześcijaństwa, które mijały, mnóstwo takich różnych cystern byśmy znaleźli. Wyznania wiary, różne kreda zawierały pewne części tej wody, ale też zawierały dużo domieszki, dużo tradycji ludzkich, dużo nauk, które stworzyli ludzie, a nie pochodziły one od Boga. I jak dzisiaj popatrzymy tak na chrześcijaństwo w jego różnych systemach, to widzimy, że przypomina to trochę takie popękane cysterny. I te różne systemy są rzeczywiście zużyte, wyschnięte, jak te cysterny z proroctwa. Ale pytanie znowu do nas samych kierujemy. Co w naszym życiu, w naszej wierze będziemy wybierać? Czy to będzie źródło żywej wody? No, czy to będą jakieś stare cysterny, jakieś nowe cysterny, które zbudujemy? Ezaw swojego wyboru dokonał. Ezaw wybrał tę potrawę z soczewicy, ale wszystko wskazywało na to, że i tak otrzyma błogosławieństwo od Ojca. Wszystko do tego zmierzało i tak by się stało faktycznie, gdyby nie jedna rzecz, że Rebeka i Jakub wymyślili plan, żeby przechytrzyć Izaaka. To jest bardzo sprytny wybieg Jakuba. On tak podszył się tak naprawdę pod starszego brata i zabrał to jego błogosławieństwo. O Ezawie jest napisane, że wtedy zapłakał. I że też wtedy, trochę później, podjął taki zamiar, żeby zabić Jakuba za to, co zrobił. Przeczytajmy słowa Ezawa z Księgi Rodzaju 27, 27 rozdział, 36 werset. Ezaw mówi: nie na darmo dano mu imię Jakub. Rzeczywiście, można powiedzieć, nie na darmo, bo to imię Jakub, to znaczy ten, który trzyma zapięte. I faktycznie Jakub, kiedy się rodził, to rodził się trzymając zapięte swojego brata, który wcześniej się urodził. Więc jest też znaczenie przenośne tego zwrotu, ten, który trzyma zapięte. To jest ten, który zastępuje, zajmuje miejsce drugiego. I no nie było to szczególnie zaszczytne imię, biorąc pod uwagę jego losy wcześniejsze i to, w jakim momencie życia był. Niełatwo mu było nosić takie imię. I Ezaw tę sprawę dosyć prosto widział. No, patrząc na Jakuba, mówi: rabuś, ten, który mnie podszedł, który zabrał to, co moje, to, co do mnie należało i teraz trzeba by go za to ukarać, a uznał, że najlepiej byłoby go zabić. Także Jakub musiał się jakoś ratować i znowu wspólnie z matką zaplanowali, że właściwie był to pomysł Rebeki, aby go wysłać daleko do Padan Aram, to na północ. I tam mieszkał ich krewny, Laban. Jakub miał wziąć za żonę jedną z jego córek. Nie miał pójść za przykładem Ezawa znowu, bo Ezaw wziął dwie żony, które były Chetytkami. O nich bardzo Biblia krótko mówi, o tych Chetytkach, że były przyczyną zmartwień dla Izaaka i Rebeki. Także u Jakuba już doszły do wniosku, nie, trzeba go wysłać tam do Labana, tam znajdzie taką żonę, która nam by też odpowiadała. No i tutaj ten moment w życiu Jakuba jest dość dziwny. No bo jest już prawdziwie pierworodnym, błogosławionym przez ojca. Także można powiedzieć, że rośnie tak w tych boskich oczach, a tu nagle musi uciekać. Musi uciekać z domu. Nie ma nic z sobą. Nie ma ani jednego sługi. Nie ma tak naprawdę majątku, nie ma żadnego bydła. To, co ma, sam mówi, ma kij w swoim ręku. I można o nim powiedzieć, że staje się w sumie takim pielgrzymem, takim nawet uciekinierem, wyrzutkiem. I trochę dziwne to jest. Tak się zaczyna błogosławienie Jakuba przez Boga. Czy tak byśmy sobie wyobrażali spełnienie się obietnic Bożych? Za poduszkę kamień. Nie miał już siły iść, zrobiło się ciemno. Wybrał za poduszkę kamień. I w tym momencie poznał, jak Bóg na to wszystko patrzy, jak Bóg patrzy na jego życie. Księga Rodzaju 28:12. We śnie ujrzał Jakub drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba oraz aniołów bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół, a oto Jahwe stał na jej szczycie i mówił: oto ja jestem Jahwe, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twojemu potomstwu, a potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi. Ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. Wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz, a potem sprowadzę cię do tego kraju, bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję. Jakub, gdy się zbudził, zrozumiał, że to nie jest zwyczajna sprawa, że faktycznie miał wizję, którą daje mu Bóg. A ta wizja jest niesamowita, bo obietnice są ogromne. On nie tylko ma wrócić kiedyś do swoich stron, ale ma zapanować nie tylko nad tym terenem, ale ma stać się źródłem błogosławieństw dla wszystkich narodów. On i jego potomkowie. Bóg obiecuje, że będzie z nim wszędzie, dokądkolwiek on pójdzie. No i Jakub wierzy temu, wierzy w tę obietnicę i ten kamień, na którym spał, mówi, to będzie kamień pamiątkowy. Nazwali to Stella. Kamień pamiątkowy. Takie miejsce pamięci, że to jest Betel, to jest dom Boży. Tutaj ukazał mi się Bóg. I przy tej okazji też pewne ślubowanie Jakub składał Bogu. Ale idziemy dalej. Kolejne lata jego życia, no, mijają mu szybko, jest napisane w Biblii, bo kochał Rachelę. Kochał Rachelę, córkę Labana. I co by można do niego o nim powiedzieć w tym czasie tej służby u Labana? Chyba tak, jak apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, co do nas. W pracy nieleniwy, duchem pałający, Panu służący. Takim był, taki przykład nam daje, ale niekoniecznie odbierał za to jakby dobro za dobro. Bo Jakub, który sam był bardzo przebiegły wcześniej, teraz kilkakrotnie daje się oszukać. Daje się nabrać, tak jak kiedyś sam oszukiwał i sam nabierał. Najpierw po 7 latach pracy. No, pierwsze oszustwo. Ma otrzymać za żonę Rebekę. Otrzymuje Lię. Druga Rachelę, nie Rebekę. Rachele. Druga sprawa to ta, że choć po tygodniu już tę, za którą chciał pracować, otrzymuje, mówi, jeżeli chcesz teraz tę żonę jeszcze mieć, to następne 7 lat popracuj. Już mamy 14 lat. I kiedy już ten czas mija, jeszcze Laban zaczyna kombinować, żeby zabrać mu ten majątek, żeby on z niczym, jeśli już chce odejść, to niech odejdzie z niczym. I łącznie, jakby tak policzyć, to 20 lat zostaje tam Jakub. I znowu daje nam trochę dobry przykład, taki do naszego życia, bo on Jest tam człowiekiem pokoju. Już wcześniej w sumie był, bo mając już to pierworodztwo, mając to błogosławieństwo, on mógł też Ezawa tak samo pogonić, jak Ezaw chciał to zrobić z nim. Ale on nie, on dobrze, wyjadę, pojadę do Labana. To jest już pierwszy przykład. Z tym swoim teściem też żyje w zgodzie. No, on wierzy, że nie kłóci się. On wierzy, że to jest w rękach Boga, bo Bóg przecież jakiś czas temu coś ważnego obiecał, więc teraz walczyć o te drobne sprawy nie ma sensu. Bóg obiecał. I to znowu jest dla nas lekcja. Mamy to też tak zapisane wprost. Psalm 34, werset 15. Też bardzo ważna lekcja. Szukaj pokoju, ścigaj go. Szukaj pokoju, ścigaj go. To by samo nie wystarczyło. To tak brat Andrzej też mówił, że łatwo takie rady dawać, jak się w takiej sytuacji nie jest. No ale jest druga jeszcze rada z psalmu. Też wydaje się właśnie bardzo ważna i bardzo nawiązująca do tego, jaki był Jakub. Psalm 27, werset 14. Psalm 27, 14. Wyczekuj Jahwe. Bądź mężny, niech się twe serce umocni i wyczekuj Jahwe. Te dwie myśli przyświecały Jakubowi. Chociaż był taki czas, że chyba już mógł tracić nadzieję. No, 20 lat, nic się nie dzieje, ale przychodzi moment, że Bóg się upomniał o niego. I czytamy o tym w Księdze Rodzaju 31, 3. 31 rozdział Księgi Rodzaju, werset 3. Wtedy to Jahwe rzekł do Jakuba: wróć do ziemi twych przodków, do twego kraju rodzinnego, ja zaś będę z tobą. I tu dalsze, można powiedzieć, perypetie rodzinne z Rachelą, z Liją, z Labanem. Może nie będzie to naszym już dzisiaj tematem, ale tak powiemy ogólnie, że no z Bożą pomocą Laban się zgodził, wypuścił Jakuba, wypuścił go razem z żonami, z dziećmi, z całym dobytkiem. No i co wtedy? Okazuje się, że jest jeszcze gorsza sprawa niż relacje z teściem. A gorszą sprawą w tym wypadku, no tak, był brat Ezaw. Brat, który chciał go zabić. I Jakub teraz zaczyna myśleć i zaczyna robić wszystko, co by tylko można zrobić, żeby zmiękczyć jakoś tego brata. No, pierwsze to posyła posłów i nawet już sam wstęp tego, co mówi, jest taki dość ciekawy. Powiedzcie panu memu Ezawowi. To mówi sługa twój, Jakub. Już w tych słowach powitania to tak widać, że jest tu duże uniżenie takie. Ja do mojego pana wracam, jestem jego sługą. No ale Jakub się dowiaduje od tych posłów, że no Ezaw rzeczywiście idzie ci na powitanie, tylko że ma 400 ludzi z sobą i że może być różnie. No i Jakub bardzo się boi tego. Chyba też byśmy się bali na takie powitanie. Niepewni, co tych 400 ma zamiar z nami zrobić. I dalej jest coś takiego, co by można nazwać procesją. Procesja z darami. Jakub wypuszcza swoich kolejnych sług z majątkiem. Co jakiś czas przychodzą do Ezawa kolejni słudzy Jakuba i dają mu to 200 kóz i 20 kozłów, 200 owiec i 20 baranów. Jakiś czas mija, 30 dojnych wielbłądzic wraz z ich źrebiętami, 40 krów, 10 wołów, no mnóstwo różnego dobytku. I chyba znowu jest jakiś przykład dla nas tutaj. Bo czasem warto coś stracić materialnego, żeby coś lepszego zyskać. Chyba nie ma sensu się nieraz spierać o w naszym życiu latami o niektóre sprawy, ciągnąć jakichś sporów, utrzymywać jakichś takich konfliktów, jeżeli możemy do grobu tego nie zabrać. Ani do grobu tego nikt nie zabierze, ani też do królestwa. I też Pan Jezus mówi podobnie. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, werset 15. Powiedział do nich Jezus: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I Jakub to rozumiał, że w tym momencie to, ile on tam będzie miał, to jest bardzo mało istotne. Trzeba zachować życie swoje i życie całej rodziny. I jeszcze po tym wszystkim, co już zrobił, jeszcze jedną rzecz robi. Obóz podzielił na dwie części. Mówi: no dobrze, jeśli Ezaf jedną część zniszczy, to jeszcze tamci mogą uciec. Będzie jakiś podział, który chociaż część nas zachowa. No i co po ludzku on mógł więcej zrobić? No po ludzku już nic nie mógł zrobić. Zrobił wszystko, no i jedna rzecz została. Został Bóg i zostały obietnice, które ten Bóg złożył. I najpierw Jakub modli się głośno, modli się może wśród rodziny, bo nie jest napisane, że on gdzieś odszedł, tylko jest napisane, jak się modlił, o co się modlił. Księga Rodzaju, 32 rozdział, wersety 10 do 13. Boże Abrahama i Boże Ojca mego Izaaka, Jahwe, który dałeś mi rozkaz, wróć do Twego kraju rodzinnego, gdzie będę Ci świadczył dobro. Ja nie jestem godzien wszelkiej łaskawości, którą nieustannie okazujesz Twemu słudze. Bo przecież tylko z laską w ręku przeprawiłem się kiedyś przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Racz więc ocalić mnie z ręki brata mego Ezawa, gdyż lękam się go, aby gdy przyjdzie, nie zabił mnie i matek z dziećmi. Wszakże Tyś powiedział: będę Ci świadczył dobro i uczynię Twe potomstwo tak mnogie, jak ziarnka piasku na brzegu morza, których nikt zliczyć nie zdoła. Kilka niezwykłych rzeczy Jakub mówi, które pokazują, co po tych 20 latach on myśli o Bogu, co myśli o sobie. On mówi: nie jestem godzien wszelkiej łaskawości, którą nieustannie okazujesz Twemu słudze. I zastanówmy się, jak my na nasze sukcesy patrzymy. No bo są czasami takie bardzo radosne doświadczenia. No wiele się udaje. On sam mówi: z laską przyszedłem, teraz dwa obozy. I czyje to są sukcesy? Jakby to jest nasze sukcesy, czy to jest, on mówi, łaskawość Boga? I dla Jakuba to było jasne, że nic by się nie udało, niczego by nie dokonał, gdyby ta łaskawość Boża nie była przy nim. Są inne w Biblii przykłady takich ludzi. Takim był Nehemiasz. Nehemiasz był tym, który uprosił króla Artakserksesa, żeby pozwolił na odbudowę murów Jerozolimy. Bardzo mądrze to zrobił, z wielką odwagą, ryzykując własne życie. No, ale Nehemiasz inaczej mówi o swoim jakby sukcesie, dokonaniu. Nehemiasza 2:9. I tam jego słowa, mówi: i król mi zezwolił. I jakby pytanie, dlaczego zezwolił? Gdyż łaskawa ręka Boga mojego czuwała nade mną. To był powód. Nie to, że on był mądry, że był odważny, ale zrobił wszystko, co należy zrobić. Ale gdzie indziej było jego serce? On wiedział, że bez Boga to nic by się nie udało. I Jakub też mówi po prostu: nie jestem godzien. Teraz po tym czasie, po tych wszystkich doświadczeniach, taka pokora, głęboka pokora się w nim rodzi. Ja nie jestem godzien tego. Jak tak przejrzeć historie biblijne, to właśnie o dziwo ci, którzy nie byli godni, to Bóg się nimi posługiwał. Mojżesz też. Tak pokorny, że nie chciał pójść ze swoją misją. Ruta, Dawid, Izajasz i też bardzo pięknie ta pokora w Marii. Maria, Matka Jezusa. No, cudowny przykład pokory. Nasz Pan sobie ceni pokorę. No, Szymon Piotr mu się podobał, bo Szymon Piotr patrzył na siebie, ja jestem taki grzeszny, że nie możesz zostać ze mną. Odejdź, Panie, bo ja jestem grzeszny człowiek. Tak siebie widział. Też się naszemu Panu bardzo podobał setnik. Był taki setnik, który powiedział, Panie, ja nawet nie jestem godzien, żebyś wszedł pod mój dach. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Czyli pokora i wiara. Sama pokora to jeszcze nie wszystko, bo nie byłby uzdrowiony sługa, gdyby ten setnik nie wierzył. Ale ta pokora sprawiła, że nasz Pan zwrócił na niego uwagę. I Jakub w tej modlitwie też nie wstydzi się przed Bogiem. Nie wstydzi się na przykład swojego strachu. On mówi wprost, racz mnie ocalić z ręki brata mego, gdyż lękam się go. I on, jak się modli, to mówi wprost, jakie ma obawy. No, aby nie zabił mnie i matek z dziećmi. Czyli z serca mówi do Boga. I tak samo my możemy w naszych modlitwach z serca mówić. To nie jest źle się przyznać do tego, że przed Bogiem jesteśmy słabi, grzeszni, nieczyści, że nie możemy przed Bogiem sami sobą reprezentować czegoś, żeby On do nas przyszedł i nam pomógł. I to jest kolejna lekcja. Ale jeszcze jedna, bo On te swoje prośby łączy z takim odwołaniem się do obietnic. Bo przypomina sobie, no przecież Bóg mi już to obiecał. I On mówi, wszakżeś Ty powiedział. Ty powiedziałeś, że będzie inaczej i chyba też nie powinniśmy się bać, odwoływać się do obietnic Bożych. Jakby tę modlitwę tak parafrazować, to co Jakub mówi, no to on mówi, no czuję się, jakbyś mnie opuścił. Boję się. Nie wiem, co dalej. Ale Ty obiecałeś, Boże, że będziesz ze mną. Więc proszę Cię teraz, gdy jestem w tej potrzebie, bądź. I teraz przeczytajmy Księgę Rodzaju, rozdział 32, werset 23. Tej jeszcze nocy Jakub wstał i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i 11 dzieci, przeprawił się przez brud potoku Jabbok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również na drugi brzeg to, co posiadał. Potem wrócił. No tu możemy sobie wyobrazić, bo tu Wisła płynie. Po jednej stronie mamy to zawodzie, po drugiej stronie zdaje się Wisła. No to tak by można to sobie wyobrazić, że on swój ten, wszystko co miał, przerzucamy na drugą stronę. Ale ja sam wracam tam. Bo tam jeszcze czegoś jakby nie załatwiłem do końca. I ktoś powiedział, że żeby mieć kontakt z Bogiem, to czasami trzeba mieć najpierw taką samotność. Samotność w swoim sercu, bo nie da się wszystkiego, całego dobytku, całego ciężaru codzienności, wszystkich obowiązków, spraw przyprowadzić do Boga i tak z Nim rozmawiać. I czasami Bóg w ogóle swoje dzieci gdzieś wyprowadza poza taki ogólny wymiar spraw, tak by można powiedzieć. Przykład biblijny to jest Ezechiel. Księga Ezechiela 3, 22. Księga Ezechiela, rozdział 3, werset 22. Mówi Ezechiel, była tam nade mną ręka pańska i rzekł do mnie, wstawszy, wyjdź w pole. Tam się z tobą rozmówię. Najpierw wstań i wyjdź. I my też musimy czasami pozwolić Bogu tak z nami porozmawiać, przemówić. Bóg chce z nami mówić, ale my Go nie słyszymy nieraz. Jesteśmy zajęci tym wszystkim, co wokół. I czasami trzeba posłuchać tego. Wyjdź najpierw, a ja wtedy przemówię. Czyli dać trochę sobie ciszy, trochę wytchnienia. To, jak ktoś to zrobi, to jest drugorzędna sprawa. Ale mieć tę świadomość, że potrzebujemy takiego wyciszenia. I Jakub tak zrobił. On wrócił sam w to miejsce I wtedy się stało coś niezwykłego, o czym tak naprawdę chciałbym mówić. Księga Rodzaju 32, 25 werset. Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki. A widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. Aż wreszcie rzekł, puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy tamten go zapytał, jakie masz imię? On zaś rzekł, Jakub. Powiedział, odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i ludźmi i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł, powiedz mi proszę, jakie jest twoje imię? Ale on odpowiedział, a czemu mnie pytasz o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc, mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie. Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. Jak czytaliśmy, Jakub został sam. Sam jeden. No my to dzisiaj rzadko kiedy chyba zostajemy samemu, bo nawet jak już jesteśmy samemu, to jeszcze smartfony, tablety, komputery, codzienne myśli, a on został sam. Jak sobie przypomnimy naszego Pana, to też zostawał sam. Cały dzień pracy, a nocą rozmowy z Ojcem. Jak na Mojżesza byśmy spojrzeli, to też jako samotny pasterz szedł z tymi owcami po tych pustyniach midiańskich i wtedy Bóg w tym krzewie ognistym się z nim zaczął kontaktować. I pewna pisarka, Letty Coleman, to jest książka Strumienia na pustyni, ona napisała tak. Gdyby wierzący spędzali więcej czasu sam na sam z Bogiem, to wśród nas znowu pojawiliby się duchowi olbrzymi. Być może jest z tym dużo prawdy. Bo może tak, to co się z tej sceny, z tej modlitwy dowiadujemy, to też coś o modlitwie. Czasem to jest taki odpoczynek modlitwa, to jest takie pocieszenie. No, oddać wszystkie sprawy w ręce Boże i spokojnie można zasnąć. Ale czasami to jest taka walka i takie zmaganie. I w naszym życiu też trochę cierpienia potrzebujemy. A to jest już trudniej przyjąć, bo miło się czyta z Biblii, że wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Miło się to czyta i to jest prawdą, no bo ta radość serca, ona nawet potrafi dla zdrowia być bardzo dobra, korzystna. Ale mamy też Kaznodzieja 7:3. I tam jest napisane coś innego. Przez smutek naprawia się serce. Także żeby serce było radosne, to też czasem musi być smutne. No, tak by to wyglądało. Jakub po tym mocowaniu się z aniołem nocnym stał się kulawy. I no nie wydaje mi się, żeby w naszej relacji z Bogiem, każdego osobiście, wszystko miało pójść tak, jak by sobie tego po ludzku życzył. Nawet wam tego nie obiecuję i sam o sobie nie myślę, że tak będzie. Bo Jakub zaczął utykać. No, czy takich błogosławieństw byśmy się spodziewali dostać od Boga? Co, po tych zmaganiach on idzie sam. Idzie właśnie taki kulawy, słaby, złamany. I jedna rzecz się zmienia, że on idzie już spokojny, idzie pewny. Bo on wie, że otrzymał to, po co przyszedł. Bożą łaskę. Że dalej już może iść spokojny. Bo Bóg będzie na pewno z nim. Ta łaska będzie z nim. I pewnie on do końca życia tak kulał. Nawet sobie nie wyobrażamy może czasem, że Jakub gdzieś idzie i on wszędzie cały czas kuleje. Ale to też mu dało coś więcej, że przy każdym kroku on mógł sobie przypominać tę sytuację. Przy każdym kroku mógł sobie przypominać, że była taka sytuacja, kiedy on z Bogiem walczył i Bóg dał mu błogosławieństwo. I też przypominał sobie, że wszystko, co ma, zawdzięcza Bogu. Nawet taka, wydawałoby się, po co to jest napisane, że no, a Izraelici od tej pory już nie jedli tego ścięgna, ale oni też nie jedli, bo sobie przypominali, że to ma przypominać nam o tym, jak powstał naród Izrael. Że nie byłoby w ogóle tego narodu, gdyby nie ta bardzo dziwna walka człowieka z aniołem. Bardzo dziwna, no bo czy my sobie wyobrażamy anioła jako tak słabego, że on nie mógłby się wyrwać z rąk nawet bardzo silnego 60-latka, bo 60 lat już miał Jakub wtedy. On zamiast wyrywać się tak o własnych siłach, mówi: puść mnie, bo już schodzi zorza. No, raczej wydaje się, że to Jakub musiał sobie coś przy tej walce uświadomić. Musiał sobie jeszcze raz uświadomić, jak bardzo on pragnie Bożego błogosławieństwa. Że żeby to dostać, to trzeba być gorliwym. Trzeba wykazać energię, trzeba też wytrwałość, bo no, kto oglądał jakieś walki, nawet w jakiejś sztuce walki, no, nikt sobie nie wyobraża całej nocy tak spędzić w takim uchwycie. Więc Jakub był w stanie zaryzykować. Zaryzykować życie, zaryzykować to, że będzie właśnie bolało, że będzie zwichnięty staw. Ale też ani Jakub nie traktuje anioła jako wroga, ani w drugą stronę tak nie jest. No bo chyba nikt z nas nie prosi jakiegoś wroga: oj, błogosław mi. Raczej widzimy, że anioł jest przyjacielem, którego Jakub prosi. I jest jeszcze inny opis tej sceny w Biblii. W Księdze Ozeasza, rozdział 12, werset 5. Tam napisano, Ozeasza 12, 5. Jakub, walcząc z aniołem, zwyciężył, płakał i błagał o łaskę. Tak bardziej można by to sobie wyobrazić. On trzyma bardzo silnie, ale płakał, błagał o łaskę, o błogosławieństwo. I obyśmy my tak mogli w naszych relacjach z Bogiem tak płakać, tak błagać, no, tak walczyć i tak zwyciężać. Bo to nie jest tak, że tylko Jakub i takie wielkie postaci tak walczą. Bo przypowieści dają takie bardzo proste nieraz przykłady. No, natrętny sąsiad. Po nocy przyszedł, chleba żąda. I łomocze tam w te drzwi i nie chce się dać odgonić, dopóki ten drugi sąsiad mu tego chleba nie da. Bo tam w domu przyjaciel czeka, żeby chleba zjeść. No, taka scenka mi się wydaje, no, po co w Biblii takie rzeczy opisywać, że jakiś przyjaciel poszedł po chleb. No, ale tutaj jest dla nas lekcja i wiemy jaka, więc nie będę jej tłumaczył. Natrętna wdowa to drugi taki przykład. I Jezus po opowiedzeniu takich przypowieści mówi: a co, Bóg nie miałby wziąć w obronę swoich wybranych? To jest w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, ale już teraz tylko przeczytam. Wybranych swoich, którzy dniem i nocą wołają do Niego, czy Bóg nie miałby ich wziąć w obronę? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I problem nie jest w tym, że Bóg nie chce czegoś dać, że Bóg nie chce błogosławić, tylko że w dzisiejszych czasach bardzo trudno o wiarę. I dzisiaj nawet jak już jest wiara, to czasem nasza wiara jest taka intelektualna. Taka, lubimy rozmyślać, lubimy zastanawiać się. Biblia daje nam wiele zagadek do rozwiązania. Tylko czy my jesteśmy w stanie dzisiaj być natrętni z Bogiem mocować się czasem do świtu. No i to już chyba jest trochę trudniejsze. Jest podobna sytuacja w Nowym Testamencie, jak dwaj bardzo smutni podróżni idą do Emaus. Oni idą, a zmartwychwstały Jezus do nich przychodzi. I razem z nimi idzie, ale inkognito, nie daje się poznać. I zaczyna im wyjaśniać proroctwa, daje im nadzieję, ale co mamy tu napisane? Ewangelia Łukasza 24-28. Łukasza 24-28. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Oni go przymusili, żeby został. Tutaj było pragnienie potrzebne. On dawał znać, jakby miał iść dalej. Ale tu wieczór i co? Dla nas czym jest wieczór, ciemność? No to najczęściej jest duchowy wieczór, duchowa ciemność, kiedy tak jasno nie widać wszystkiego, kiedy trochę w czarnych barwach widzimy naszą przyszłość, naszą codzienność, nas samych. I wtedy nie powinniśmy puszczać naszego Pana. Nie powinniśmy Mu pozwolić, żeby poszedł do innej wsi, tak byśmy w skrócie powiedzieli, bo to my Go potrzebujemy. Są takie wielkie przykłady ludzi modlitwy. Epafras był takim. I my chyba dzisiaj potrzebujemy takich Epafrasów, bo czasem w całych społecznościach się różnie dzieje. A Epafras tym się różnił od Jakuba, tak też znowu w skrócie, że on szczególnie modlił się za drugich. I kiedyś w XVIII wieku działała taka społeczność, nazywali się Herrnhut. I tam w tej społeczności ustanowiono, że 28 braci, 28 sióstr miało się każdego dnia, każde po godzinie modlić. W różnych intencjach, w różnych sprawach. Tak, żeby z tej miejscowości przez cały dzień do Boga wznoszone były modlitwy. No, jest to dosyć niesamowity przykład. W ogóle to, co ta społeczność dokonała później, to jest, można poczytać choćby w takiej książce właśnie hrabia Zinzendorf, Pierwsze owoce. No, niezwykłe historie ludu Bożego. Ale wracamy już do Księgi Rodzaju. Jakub. Jakub dostaje pytanie o imię. I w kulturze Bliskiego Wschodu to też nie tak prosto. Że kto ty jesteś, jak masz na imię? Takie pytanie jest trochę szersze, bo to już tak jakby spytać: powiedz mi, kim naprawdę jesteś? Powiedz mi, jaką masz naturę, charakter? Kim ty jesteś? I Jakub, no ja jestem Jakub, zostaje jakby zestawiony z tym swoim imieniem i to tak jakby zaczęło, no to ja jestem ten, który trzyma mojego brata za piętę, ten, który zabrał miejsce brata, jest grzesznikiem, jest niegodnym, jest biedakiem. Tak naprawdę wszystko zależy od ciebie. I musiał sobie uświadomić, jaki jest naprawdę. I on przyznaje się, no taki właśnie jestem. Ja jestem Jakub. Ale nie puszcza go, mówi. Ale ty i tak mi błogosław, bo obiecałeś. Znowu ta odpowiedź chyba bardziej była potrzebna Jakubowi niż aniołowi, bo no co, Bóg nie zna naszych imion, nie wie, jacy jesteśmy. Ale my czasem sobie nie zdajemy sprawy z tego, jacy jesteśmy naprawdę. Czasem nie myślimy w ogóle, jakie są nasze błędy, nasze jakieś kłamstwa, nasze ciemne strony. Jakie jest moje imię? Co ja myślę o sobie, co myślę o drugich, o Bogu? Gdzie jest ten skarb, to błogosławieństwo, którego ja chcę? I to nie są tylko pytania dla tych, którzy by wchodzili na taką drogę życia z Bogiem, kontaktu z Bogiem. Są pytania dla każdego tak naprawdę. I w przypadku Jakuba anioł powiedział: nie będziesz już się zwał Jakub, ale Izrael. Izrael już znaczy coś całkiem innego. To już znaczy książę u Boga, mocarz u Boga. I czasami szatan, czy nawet my sami, możemy sobie wmówić, że już tacy jesteśmy i już z nas nic nie będzie dalej. Że to już jest koniec, bo nie ma żadnej szansy zmiany. Ale to nie jest prawda. Bo to mówi szatan takie rzeczy. A Bóg może dać nowe imię każdemu, nowe imię, nową szansę, nowy dzień. Ten Szymon ewangeliczny dostał imię Piotr. Saul dostał imię Paweł. Był uczeń Jezusa Józef. Józefa nazwano Barnaba, syn pocieszenia. Więc i dla nas są dostępne takie imiona od Pana. No, prorok Izajasz mówi wieczne imiona, które nie będą wymazane. To wszystko jest w zasięgu ręki. Nie dlatego, że my na to zasługujemy, tylko dlatego, że Jezus Chrystus odważył się przyjść na świat, umrzeć za nas i odkupić nas. I w tym jest nadzieja, że jeśli odwrócimy się od tego, co złe, jeśli będziemy się starali naprawiać nasze życie, to tak jak za oknem patrzymy i jest śnieg, to tak samo Izajasz obiecywał. Choćby grzechy wasze były jak szkarłat, staną się jak śnieg. Może tak być, że w oczach Bożych staniemy się jak śnieg, bo tak wiele może krew Jezusa, tak wiele może On. I jak przyjdziemy z takim myśleniem, świadomi swoich błędów, swoich grzechów i świadomi tego, że wiara w Jezusa ma taką moc, no to jest wiele przed nami. Nowe imię, nowy charakter, nowy stan. Jakub miał taką metodę, takie wydarzenia ze swojego życia szczególnie zapisać. Takie znaki boskiej opatrzności. Tutaj akurat nazwał to miejsce Penuel. Tutaj było miejsce, że Bóg mu pobłogosławił. I my czasami szybko zapominamy łaskę Bożą. I tak będzie, jeśli nie będziemy tego zapisywać w naszym życiu. Albo w naszym sercu, albo czasami można to zapisać na papierze, czasami to wyrazić słowami, ale mieć to w sercu, że Bóg działa. Dużo wystawianych było takich w Starym Testamencie, tych właśnie miejsc pamięci. Betel, Penuel, Samuel wystawił Ebenezer. I my mamy czasem malutkie te nasze Betele, nasze Penuele i nasze Ebenezery. Bardzo malutkie wobec nich. Ale powinniśmy je też wystawiać z tymi słowami, które Samuel mówił, aż dotąd wspierał nas Pan. Więc już na zakończenie. No dla Jakuba to mocowanie się z Bogiem to była ostatnia szansa, ostatnia deska ratunku. Nie ma planu B, nie ma już nic więcej, co by można zrobić. Jedyna rzecz do zrobienia to jest prosić Boga. I też dzisiaj Ewangelia nie jest jakby dla tych, którzy no, chcą przejść lekko swoje życie, chcą po prostu jakoś względnie w miłej atmosferze je przeżyć, bo no niestety z Jakubem tak nie było. On był wiele razy oszukany, był kulawy, był słaby, musiał uciekać, chciano go zabić, ale on żył tak, jakby widział Boga, mocował się z Bogiem. I kiedy już zwyciężył, to miał wszystko, no bo on miał łaskę Bożą i o tej łasce już mógł iść. I jak poczytamy dalej, to Ezaw przez te 20 lat też się zmienił. Przyjął go już bez nienawiści, z dobrą wolą i zapanowała zgoda. Mam nadzieję, że te rozważania o mocowaniu się Jakuba z Bogiem no nam samym pomogą. Wzmocnią nas wszystkich w modlitwie, w czuwaniu i na naszej drodze z Bogiem. Tego wszystkim życzę, tego pragnę i dziękuję.